tu Wojciech Cejrowski, za chwilę premiera studia Dziki Zachód. Tymczasem krótkie ogłoszenie. W tym tygodniu w moim sklepie na www.sklepkolonialny.com trzeci naturalny kosmetyk o 33% taniej. Chyba 3%! Kto mi to podłożył, te kartki? Jakie 33%? Wy macie towar luksusowy sprzedawać za darmo teraz? Co, jestem święty Mikołaj? www.sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja nie jestem na Dzikim Zachodzie. Jestem w stacji Nowa Gdynia na granicy Łodzi i Zgierza. Spaceruję po pięknym parku, w którym są i dęby, i świerki, i lipy, i rzeczywiście starodrzew fantastyczny, tylko chłodno, zimno w tym parku dzisiaj jest i zimno jest w całej Polsce. Temperatura, myślę, że poniżej 10 stopni Celsjusza.
No a dlaczego mówisz, że to są starodrzewy, jak to są elektroniczne wszystko drzewy, bo powiedziałeś i dęby, i sosny, i coś tam jeszcze.
Ha, ha, ha. I dęby, i sosny, i brzozy. Ale nie elektroniczne, są piękne i stare. I bardzo ładne staw, i w ogóle bardzo ładne miejsce.
Dobrze, ale co ma Gdynia wspólnego z Łodzią? To mnie zaciekawiło.
Nowa Gdynia leży przy torach kolejowych, które kiedyś Łódź połączyły z Gdynią, to po pierwsze. A po drugie, był w dwudziestoleciu taki moment, w którym budowano te nowe Gdynie, czyli takie parki dla ludzi, żeby odpoczywali po pracy. A ponieważ Gdynia to była perła w koronie, więc Nową Gdynią nazwano to miejsce.
Tak, dwudziestolecie międzywojenne to cały czas jest wyrzut sumienia dla wszystkich inwestycji naszych współczesnych i dla naszego dwudziestolecia, które minęło po, w cudzysłowie, upadku komuny i zmiany systemu na kapitalizm. Nie potrafiliśmy zaprowadzić takiego tempa rozwoju, jakie zdarzyło nam się w dwudziestoleciu międzywojennym. I to właśnie w każdej inwestycji. W Warszawie był, pamiętam, most przy Dworcu Gdańskim, skoro mówimy o Gdyni. W Łodzi to był, w Warszawie jest Warszawa Gdańska. I tam był jakiś taki wiadukt za czasów prezydenta Starzyńskiego remontowany, budowany. I Starzyński go wybudował w 9 miesięcy z inżynierami w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast remont tego, co oni postawili w 9 miesięcy, trwało kilka lat. Pamiętam, że 2 albo 4, strasznie się z tym guzdrali. To może łatwiej byłoby zbudować i tych emerytowanych inżynierów poprosić, żeby najpierw rozwalili po prostu ten wiadukt do zera i zbudowali drugi raz od nowa w 9 miesięcy. To byłoby szybciej niż remoncik.
Tylko ta budowa mogłaby trwać lat 200. A powiedziałem ci o Nowej Gdyni, dlatego że myślałem, że pospaceruję po ulicy Piotrkowskiej i porozmawiamy z mieszkańcami Łodzi o tych podatkach, o tych wszystkich sprawach, o których rozmawialiśmy, jak byłem we Wrocławiu, bo wielka wyprawa Radia Wnet trwa. Tak nie będzie, ale wiesz, od czego rozpoczniemy? Od czegoś, co mnie zbulwersowało. 500 tysięcy euro kary dla Polski za Turów.
No ja bym nie zapłacił po prostu. Mamy mięczaków w tej chwili przy władzy. Jest takie powiedzonko, może ty będziesz pamiętał, kto to ułożył, że ciężkie czasy rodzą mocnych ludzi. I potem dzięki mocnym ludziom nadchodzą dobre czasy. No ale w dobrych czasach pojawiają się mięczaki i oni powodują, że nadchodzą ciężkie czasy. I teraz mamy okres mięczaków. To na przykładzie rodziny Morawieckiego można popatrzeć. Jego ojciec pochodził z ciężkich czasów i to był mocny facet. Tak jak mocnym facetem był świętej pamięci Targalski, zmarły przed chwilą. To byli mocni ludzie. I dzięki mocnym ludziom nadchodzą lepsze czasy, albo nawet dobre czasy, a potem nadchodzi pokolenie mięczaków, bo wychowane w dobrych czasach i rodzice czasami chuchają i dmuchają, i pokolenie Morawieckiego, Macrona, Trudeau, to są takie mięczaki z dobrych czasów, które nie radzą sobie z nadchodzącymi i powodowanymi przez nich ciężkimi czasami, z ciężkimi wyzwaniami. Nie radzą sobie, bo jest jakoś ciężkim wyzwaniem, jak przysolą ci mandat w Brukseli wynoszący 500 milionów. I teraz mocny człowiek reaguje mocną odpowiedzią, tak jak Trump. Trump się wychowywał pod górkę. Jego ojciec remontował komunałki, takie słabe, dosyć parszywe mieszkania w gorszych dzielnicach, a Trump pod górę wszedł na najdroższe działki na Manhattanie i tam zrobił karierę swoją. Zobaczymy, jakie będą jego dzieci, ale przeżywają teraz też ciężkie czasy te jego dzieci, więc może nadal będą mocnymi ludźmi. No i teraz jak się zmierzyć z taką karą, będąc premierem Morawieckim? Gdyby postawić na jego miejscu Trumpa, to byśmy wszyscy instynktownie wiedzieli, jakby Trump zareagował, prychnął na nich i powiedział: nie płacę, odwalcie się ode mnie, elektrownia polska potrzebuje prądu, po prostu nie zapłacę i co mi zrobicie? I czekamy wtedy, co nam zrobią, i za każdym razem, jak nam coś zrobią, to my odpowiadamy: nie, jesteśmy krajem suwerennym, po prostu nie. Mocni ludzie potrafią powiedzieć nie, i to w sposób nieobraźliwy, bo to nie chodzi o kłótnie, że tylko chodzi o twarde, mocne postawienie sprawy, przedstawienie naszego stanowiska. I jako premier ja bym powiedział, i Trump, gdyby był premierem Polski, by powiedział: nie, Polska nie zapłaci 500 milionów nikomu za to, że posiada potrzebną nam i niezbędną do życia elektrownię w Turowie. Nie, nie zapłacimy. Spokojnym głosem to mówisz: nie, nie zapłacimy. I czekamy, co tam ci, jak oni zareagują na to. No nie, no po prostu nie zapłacę ci tyle, stary. Chcesz mi sprzedać coś za 500 milionów? Nie, nie.
Wyślą wtedy komornika. Premier Morawiecki jeszcze nie powiedział, że zapłaci ten mandat, który TSUE przyporządkował Polsce.
I to jest jego pierwszy błąd. Ale to jest jego pierwszy błąd, że jeszcze nie powiedział, bo powinien natychmiast powiedzieć do pierwszej napatrzającej się kamery. Natychmiast powinien powiedzieć nie. Grzecznie, ale twardo, jak mocny człowiek, tak odpowiada. Nie. Od razu wam mówię: nie, nawet nie kontynuujcie z wysyłaniem komorników, bo ja ich nie wpuszczę. Nie, nie przyjmę. Nie, nie. Krótkie słowo. A w zagranicznych językach dwuliterowe. N-O. Nie. No więc jeszcze nie powiedział, to już jest jego pierwszy błąd i kontynuuje teraz wątek. No jeszcze nie odpowiedział, czyli wchodzi w jakieś w ogóle negocjacje. Zamiast powiedzieć: nie, nie ma żadnych negocjacji, nie zgodzę się na żadną mniejszą sumę, ja w ogóle z tą ideą się nie godzę, w związku z tym od razu mówię: nie, nawet o tym nie rozmawiajmy, nie, nie, nie.
Kiedy była informacja o tym, że Czesi wygrali przed TSUE spór z Polską, to po pierwsze było głównie zdziwienie opinii publicznej, bo że taki spór się toczy, że on jest taki istotny, to opinia publiczna nie do końca o tym wiedziała. A po drugie, od razu rozpoczęły się z Czechami negocjacje i wydawało się, że takie negocjacje mogą potrwać tydzień, dwa, trzy, pięć. Tymczasem się nie zakończyły do tej pory. Minister Kurtyka dzisiaj jest w Bogatyni, czy był w Bogatyni, był po stronie czeskiej, coś próbuje, coś załatwia, kogoś do czegoś namawia, ale informacje są bardzo skąpe.
Ale to błędem jest podleganie takiej narracji, że my mamy jakiś ses z Czechami. To już na tamtym etapie należało postawić wcześniejsze nie. Nie, my nie mamy żadnego sporu z Czechami. To jest moja elektrownia na moim terenie i Czechom nic do tego. Ja nie mam żadnego sporu z Czechami. To jest moja elektrownia, w moim ogródku postawiłem sobie grilla i nie mam żadnego sporu z moim sąsiadem. Jemu dym przeszkadza? No to jemu przeszkadza, niech on sobie z tym dymem za płotem poradzi, ale tutaj u mnie w Turowie ja sobie dymię, bo to jest na moim terenie. Więc ja nie mam żadnego sporu z Czechami. Oni tam co? Przysyłają jakieś delegacje do negocjacji. Jak się zgodzimy na jakiekolwiek negocjacje, to już się postawiliśmy na trochę przegranej pozycji. Bo znaczy, że dopuszczamy taką myśl, że oni mają prawo decydować o moim ogródku i o mojej elektrowni. Nie. Nie mają żadnych praw. Do Turowa.
Ale w tej,
żadnych.
W tej cywilizacji, w której istniejemy i w której żyjemy, funkcjonujemy, właśnie mają prawo do zaskarżania rozmaitych rzeczy, a my zgodziliśmy się na to, że jest taki sąd, który nazywa się TSUE, który niektóre problemy może rozstrzygnąć, albo większość tych problemów może rozstrzygnąć. To skoro żeśmy się zgodzili to jakiś czas temu, dawno, dawno temu, to jest procedura. Jest procedura, jest kontrakt podpisany z Unią Europejską. Nie. No jest.
Nie. Nie, każdy kontrakt jest wymawialny i na każdym etapie możemy powiedzieć, wiecie co, już nam się to przestało podobać. Nie. W tej sprawie w ogóle żadne TSUE. Nie. Nie będziemy tam wysyłać naszych prawników, ani papierów, ani odpowiedzi, ani nie będziemy żadnych pism w tej sprawie od was czytać. Nie. W sprawie Turowa nie. Nie.
Ale to jest właśnie,
co
jest...
chcecie, ja nie będę nawet kopert otwierał.
Tylko to jest takie nie, o którym mówi na przykład Donald Tusk, że Prawo i Sprawiedliwość chce powiedzieć nie Unii Europejskiej i chce doprowadzić do polexitu. Prawo i Sprawiedliwość, pewno to odnotowałeś, specjalną przyjęło uchwałę, w której stwierdziło, że chcemy być i na wieki wieków pozostać w Unii Europejskiej, więc tu jest sytuacja taka, że chce z tą...
Głupia zrobił PiS, bo stracił dobrą pozycję negocjacyjną. Dopóki druga strona nie usłyszała, chcemy u was być po wsze czasy, to druga strona obawiała się w jakimś zakresie, że a może oni rzeczywiście myślą o polexicie. To lepiej swoje karty ukrywać, a nie odkrywać wszystkie karty. Nawet jeżeli PiS tak myśli, że nigdy nie chce robić polexitu, niestety tak myśli, tak mi się wydaje, to nie powinien tego ogłaszać. Tylko powinien pozwolić, żeby Tusek za swoje pieniądze robił dobrą propagandę dla Polski i straszył Unię, że ten rząd może Polskę wyprowadzić z Unii. To tamta druga strona w Brukseli by się przestraszyła, że rzeczywiście może coś takiego jest możliwe, a nie chcemy. Oni się tego boją. To lepiej nie ujawniać, jakie mamy myśli w tym zakresie. Lepiej nie ujawniać, że w naszej talii kart, naszej PiS w tym przypadku, no nie mojej, bo ja do PiSu nie należę, ich nie lubię, socjalistów. Zwalczam socjalistów, czyli PiS w ramach tego, że to są socjaliści, też zwalczam. Wszystkich socjalistów zwalczam i dla mnie się nie różni socjalizm SLD od socjalizmu PiSu. Socjalist to jest socjalist, to jest taki sam rak, tylko no i nawet niewyleczalny jest. W związku z tym niechby Tusk straszył. Wtedy, kiedy Tusk straszy, pozycja negocjacyjna w takich sporach jak o Turów, pozycja negocjacyjna Polski jest mocniejsza, bo oni się boją. A Tusk podgrzewa atmosferę. Oni już za chwilę wyjdą z Unii. Już tam mam plotki z PiSu, mam tam swoje wtyki, że oni planują. Oni już piszą ustawy o wychodzeniu z Unii. Będzie afera. Jak wyjdziemy z Unii, będzie trzeba nas od nowa wprowadzić. Będzie afera. Będzie rozpad. Niech by straszył w nieskończoność. Za darmo mielibyśmy pożytecznego idiotę. Bo jest idiotycznym założeniem to co Tusk mówi, że PiS chce wyjścia z Unii. PiS nie chce. PiS tam chce posadek. PiS chce trwać w tej Unii. PiS chce darmowych pieniędzy z Unii, żeby trochę porozrzucać tu i ówdzie i wygrać kolejne wybory. PiS chce socjalizmu rozdawnictwa. PiS chce pomocy społecznej. PiS chce niewolników w narodzie, a nie producentów. Nie chce mieć przedsiębiorców. Chce mieć zatrudnionych, którym dodaje zasiłki, daje im mieszkania 500+ i tak dalej, bo wtedy ma się władzę. Zabiera się ludziom większość pieniędzy i potem im się rozdaje.
Bardzo, bardzo pięknie mówisz, ale kiedyś rozmawiałem z panem profesorem Nowakiem, któremu zadawałem pytania na temat racji stanu i powiedział, być w Unii jest polską racją stanu, bo jak nie będziemy w Unii, to gdzie my będziemy na tej mapie świata między Białorusią a Niemcami, między Rosją a Niemcami, kraj, który nie ma siły do tego, żeby sam się bronić.
Nie ma siły, bo jej nie chce mieć. Gdybyśmy mówili twardo nie w różnych sprawach, to nagle by się okazało, że może nawet się w Unii opłaca być. bo byśmy w ramach tej Unii mówili nasze różne nie. A my cały czas podlegamy, pochylamy kark coraz niżej i nas czołgają w związku z tym. I wtedy Nowak występuje z taką fałszywą, moim zdaniem, tezą, że jak nie będziemy w Unii, to nie znikniemy. No nie znikniemy, nasza pozycja
nie,
się...
Nie, z... no. Nie, nie jest teza, że znikniemy, tylko że racją stanu jest być. To nie to, że Polska znika nagle z dnia na dzień, czyli że racją stanu jest być i próbować Unię zmienić. Tylko to zmienić Unię okazuje się bardzo trudne albo nawet niemożliwe.
To jest niewykonalne. Reforma socjalizmu nigdy nie prowadzi do niczego innego poza zreformowanym socjalizmem. A zreformowany socjalizm oznacza tyle, że złe rzeczy przydarzają się szybciej. I pod przykrywką, że to są jakieś nowe koncepcje. Socjalizm to jest socjalizm. To nie będzie nic nowego. Pytanie, kiedy pana profesora Nowaka pytałeś o te rzeczy? Czy na przykład przed
2012-2013.
Być może zapytany dzisiaj stwierdziłby, że polska racja stanu w obecnej sytuacji, po tym jak Unia Europejska zmieniła się trochę, ewolucja nastąpiła zdarzeń, po tym jak był Trump i skończył się Trump, po tym jak się umocniły Chiny na pozycji hegemona światowego w handlu na przykład, to zaraz możemy o tym powiedzieć. Ceny kontenerów, jak nas uzależnili, że fabryki zamykamy. Chińczycy nam zamykają fabryki w Polsce. To do następnego segmentu może temat będzie. Więc być może bardzo zapytany chętnie o to dzisiaj profesor Nowak udzieliłby ci trochę innej odpowiedzi. Może dzisiaj racja stanu w jego ocenie byłaby inna. Natomiast ja też mam prawo się nie zgadzać z profesorem Nowakiem w sprawie polskiej racji stanu. Uważam, że natychmiastowe rozwalenie Unii albo ucieczka z Unii jest polską racją stanu. Tak ja uważam. I chętnie się na debatę umówię z kimś, tylko mam tytuł profesorskiego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to
jesteś
z profesorem nie mogę, jak równy z równym nie mać z profesorem, bo profesor się zasłoni tytułem.
Profesor Nowak wiedzą się zasłania, a nie tytułem, i to go różni od innych profesorów, którzy są profesorami z tytułami. Dobrze, to w takim razie w następnym
kupuję, mamusi jego książki historyczne. Kupuję profesora Nowaka książki historyczne mojej mamusi. Ona lubi bardzo czytać. Jasienicę kiedyś czytała wszystkie tomy po kolei. Teraz Nowaka chce przeczytać wszystkie tomy po kolei, żeby zobaczyć, jak się ogląd historii Polski zmienił. No po latach nowy historyk pisze całościowe dzieło, bo to o tego Nowaka chodzi.
O tego Nowaka chodzi. Usiadłem na ławeczce w parku w Nowej Gdyni.
Jest to uważaj, płodno, żeby ci się nie zarwało pod tyłkiem.
Nie zarwie się spokojnie. Spokojnie się nie zarwie.
Ale teraz robią z chińskiego badziewia ławki. Ławki z chińskiego badziewia robią. Postukaj, z czego jest zrobione.
Ta ławka wygląda solidnie, jest zrobiona z prawdziwego drewna. Żadnego badziewia tutaj nie widzę, wykręcone jakieś konstrukcje metalowe. Ławka dosyć wygodna, tak na dobrą sprawę, i miło się na niej siedzi. Nie tylko siedzę, jeszcze robię inne rzeczy. Na przykład rozmawiam z Wojciechem Cejrowskim na temat Unii Europejskiej i tego, co by było, gdyby było. Większość Polaków oczywiście chce pozostania w Unii Europejskiej, bo po pierwsze możemy pojechać do Paryża i do Aten i w każde inne miejsce, nie stojąc po wizy. A tak
ale to
byli
Unia
wykluczeni.
Tego nie załatwia, tylko Schengen to załatwia. To są dwie odrębne historie. To umowa tylko... Schengen pozwala ci jeździć do Paryża. Tylko pytanie, czy byś chciał do Paryża pojechać teraz?
A ja to bym chciał pojechać do Paryża teraz, ale może bardziej niż do Paryża, do Aten, bo tam jest ciepło w tej chwili, tam jeszcze można myśleć na temat lata i na temat Greków. Chodzisz po tych miejscach, po których chodził kiedyś Platon i Arystoteles. Piękna sprawa i dobra kuchnia.
I uwaga, panie filozof, bo Krzysztof Skowroński jest filozof z wykształcenia i z zamiłowania, podejrzewam, też. Debata. W Grecji toczyły się debaty na Areopagu, czy jak to tam on się nazywał, czy na Agorze, czy na czym tam, coś na A było. Toczyły się debaty pomiędzy filozofami i tego strasznie brakuje na uniwersytetach oraz w kontekście tego, co powiedziałeś, że większość Polaków jest za tym, żebyśmy pozostali w Unii. Byli za wejściem do Unii i są za pozostaniem w Unii, dlatego że nie toczy się debata. To, że my debatujemy na przykład w Radiu Wnet, to jest nisza. I gdybyś w ramach tej niszy zbadał, czy większość naszych słuchaczy chce pozostania w Unii, mogłoby się okazać, że nie. Gdybyś zbadał, czy przedsiębiorców większość jest za pozostaniem w Unii, mogłoby się okazać, ja tego nie wiem, bo nikt nie bada takich rzeczy, mogłoby się okazać, że nie. Nie ma debaty, społeczeństwo nie ma informacji innych poza chwalebnymi, no musimy być w Unii, musimy, bo w Unii jest cudownie. Jeżeli nie dostaje innej tezy społeczeństwo, to nie jest w stanie wypracować sobie innego stanowiska poza pochwalnym, tak chce zostać.
To jeszcze jeden wątek unijny, czyli list wiceministra Budy do samorządowców, żeby zmienić te wszystkie prorodzinne uchwały samorządowe, bo to też się nie podoba w Unii Europejskiej, bo uważają, że to jest przeciwko komuś albo dyskryminujące kogoś, a te uchwały właściwie, jakie czytałem, są niewinne pod tym względem.
Uwaga, uwaga, i tutaj minister Buda powinien wylecieć z roboty. Dlatego, że nie rozumie słowa samorząd. Otóż mamy strukturę taką, w teorii przynajmniej zapisaną, że samorząd na swoim terenie sam się rządzi, a minister nie ma nic do tego. I jest uzurpacją dyktatorską w momencie, kiedy minister w ogóle taką ma koncepcję w swojej ministerialnej głowie, że gada samorządom, jak samorządy mają się rządzić. To po co nam ale samorządy? To uwaga. Wróćmy, no bo niech zostanie Edwardem Gierkiem ten minister Buda i wtedy będzie wydawał rozkazy jak dyktator.
Ale uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. To jest list, a nie ma zakazu pisania listów między instytucjami. Możesz napisać list do rabina, możesz, będąc katolikiem, możesz napisać list do papieża, możesz list napisać do Donalda Tuska. Nie ma takiego zakazu pisania listów. To nie jest dyktat.
Otóż jest. Jest zakaz
nie jest, używania... Nie jest.
Odpowiadam. Jest zakaz używania stanowiska do zastraszania mniejszych od siebie. Gdybyś ty dostał od ministra edukacji jakiś list, w którym on ci sugeruje, że masz inaczej zarządzać swoim radiem, bo jemu się nie podobają niektóre tezy, które tam są wygłaszane, to miałbyś prawo się oburzyć, bo minister nie ma ci prawa z butami wchodzić na twój teren. I w związku z tym jest nadużyciem stołka taki list w kontekście tego, że poza kompetencjami ministra są te samorządy. Samorządy się same rządzą i to nie leży w ramach jego kompetencji. I po drugie nadużyciem jest to, że on to robi jako minister w ramach godzin pracy, które powinien w całości poświęcić wyłącznie na tematy, które są w zakresie jego obowiązków i jego jurysdykcji. Czyli marnuje długopis, papier i czas, za który mu płacimy i powinien w tym czasie robić coś innego, a nie wypisywać listy do samorządu.
No dobrze, dobrze, ale minister wie, jaka jest dyskusja w Brukseli. Teraz mówiliśmy o tych 500 tysiącach. Mam nadzieję, że się nie mylę, że to nie jest 500 milionów. 500 tysięcy dziennie kary dla Polski, ale tam znowu kolejna transza została zawieszona na sznureczku, tak jak marchewka, do której nie może ktoś doskoczyć. Piesek doskoczyć, chciałem powiedzieć, a już nie wiem, czy nie przesadzam. Nie może powiedzieć, o panowie, zobaczcie, tutaj na tym haczyku jest ileś tam miliardów euro. Jeżeli chcecie, to zróbcie. Jeżeli nie zrobicie, ale nie dostaniecie.
Uwaga, jak się powie nie, to nagle to, co wisi na tym haczyku, zaczyna obciążać tę drugą stronę. Bo po roku oni zaczynają bardzo źle wyglądać w ramach Unii Europejskiej, że trzymają w kasie całą masę kasy, nie mogą jej przesunąć z dnia na dzień w inne miejsce. Zabrać, tylko oni zawiesili na haku. To jest przyznane Polsce, ale my wam nie wypłacamy. Za chwilę wobec innych krajów będą bardzo źle wyglądali, jak ta suma spuchnie i urośnie. Bo nagle się okaże, że Unia Europejska już nie straszy, ale zablokowała dla jednego z krajów członkowskich kolosalne sumy pieniędzy. I nasze nie, my mówimy nie, to oni mówią, to my zablokujemy waszą forsę. Ta forsa narasta i się zbiera. I nagle oni zaczynają mieć z tym problem, że zatrzymali nie 2 miliony złotych, nie 4 miliony euro, tylko nagle się okazało, że zatrzymali 8 miliardów euro i nie wypłacają krajowi jakiemuś z powodu pojedynczego sporu o Bełchatów. Oni zaczynają wtedy od Turów. Oni zaczynają bardzo źle wyglądać, trzymając tę kasę. Więc ja bym ich przetrzymał. Ja bym powiedział nie. To wam nie damy kasy. No to nie. To, że mi nie dacie kasy za, na inne rzeczy, za które mi się należy, bo nie kwestionujecie, że ta kasa mi się należy, tylko zatrzymujecie ją przemocą z powodu elektrowni. Czyli zatrzymujecie ją nieprawnie. No, to trzymajcie. I zobaczymy, jak będziecie wyglądać za kilka miesięcy. Nie.
Nie. To jest to słowo.
To był segment pod tytułem Wojciech... nie.
Nie, nie i nie. Taka była piosenka. Ja patrzę, Nowa Gdynia.
Ale nie, w tej piosence było nie, nie i nie, czyli trzy różne nie. A ja cały czas mówię o jednym, stale powtarzanym tym samym nie w jednej konkretnej sprawie. Męska postać nie.
Ale co to była za piosenka? I nie, i nie, i nie.
A ja nie wiem, to ty ją przywołałeś, ale ze struktury zdania wnioskuję, że to były różne trzy różne nie w różnych sytuacjach.
Muszę sobie przypomnieć, jaka to była piosenka, tylko powiem o fontannie, która jest w Nowej Gdyni. Taka sobie woda bije spod wody i to jest fontanna. Czy to jest definicja, która panu odpowiada?
Nie, ja oczywiście wolę fontannę pieniędzy. Dziękuję bardzo. Puszczę piosenkę Don't Cry For Me.
To do Unii Europejskiej. No to słuchamy.